Kontynuujemy temat. Tematy, które na jednych działają jak płachta na byka, a na niektórych wręcz odwrotnie. Ale to bardzo dobrze. O to właśnie chodzi, kiedy coś o czymś rozmawiamy, żeby to było wkładanie w kija w mrowisko. I tak naprawdę nie o to chodzi, że to przyjąć jako gotowe rozwiązanie. Chociaż może jakieś wskazówki tak, nie? Ale żeby sprowokować siebie, skoro Bóg nam te tematy stawia, to po to, żeby jakoś nas z nimi skonfrontować, prawda? Tak to widzę, no, po prostu, nie? No i dzisiaj będę mówił o temacie, który jest trudny chyba dla każdego z nas, bo o tym, jak zarabiać kasę. Skąd tą kasę mieć, nie? I kurczę, to co zrobić, żeby mieć jej wystarczająco? No, takie dość odważne jest, dość byłoby takie chyba, może aroganckie wręcz, udzielać gotowych rad, jak to zrobić, no nie? Więc przyjmijmy to, o czym będę mówił, jako ogólne zasady, które jednak panują, no nie? Które zasady są zasadami, które myślę, że działają. Te obserwacje, możemy zrozumieć te obserwacje, to będę się dzielił z tej książki, o której rozmawiałem, ale też takimi trochę swoimi. W sumie nawet pasował mi ten temat, bo mam z tym do czynienia, będąc małym mikroprzedsiębiorcą. Wiem o zarabianiu co nieco i o zmienności tego, jak się zarabia. Okej. No generalnie, jak się słucha ludzi, to można dojść do wniosku, że wszyscy chcą być bogaczami, prawda? Że wszyscy mają za mało, że wszyscy, że chcą, nie? W ogóle dzisiaj, no, że chcą zarabiać, nie? Że chciałbym zarabiać, na przykład, nie wiem, chciałem zarabiać 3000, a zarabiam 1,5, nie? No, każdy mówi na przykład, bo nie wiem. Generalnie, żyjemy trochę w czasach, kiedy chcenie jest wartością nadrzędną. Znaczy, absolutną w ogóle, że ja chcę. No temu trzeba podporządkować wszystko, prawda? Nie jakoś tam wartości typu miłość, nadzieja, no nie wiem, szacunek, ale chcę, po prostu chcę. I to jest obiektywna norma, moje chcenie, że mi się chce, albo chce mi się. I to urasta do takiego ważnego postulatu społecznego, życiowego, bo trudno się dziwić, tak zostaliśmy trochę wychowani, no przynajmniej moje pokolenie, już to jest pokolenie reklam. Pamiętam pierwsze reklamy w TV, dokładnie je pamiętam. Kiedyś możemy sobie przy herbacie pospinać te reklamy, ale reklama jest tym, co czyni z nas konsumentów, prawda? Że nie wiesz, czego chcesz, przychodzi, włączasz TV, czy włączasz radio i tam ci powiedzą, co ty chcesz. Ty jeszcze nie wiedziałeś, że tego chcesz, ale już wiesz, że to chcesz, prawda? No bo po pierwsze. I reklama jest takim kadzidłem, nie wiem jak to powiedzieć, jest tym, co zwiększa w naszym życiu kult bożka, który nazywa się ja, prawda? I reklama mówi, jesteś tego warty, należy ci się, potrzebujesz, masz prawo chcieć, ty musisz chcieć, jak to ty nie chcesz, ty masz chcieć. I w ten sposób reklama tworzy z nas konsumentów. I to jest wielki problem dzisiaj, bo wszyscy nastawieni jesteśmy, wiemy, co znaczy konsumpcja, przynajmniej mówię o moim pokoleniu, pokoleniu niżej, a słabo wiemy, co to znaczy praca, nie? Coraz mniej jakby jest, etos pracy jest w ogóle dzisiaj zaniedbany, prawda? Dzisiaj nie mówię, że pracowitość, po co, nie? Żyć tak, żeby się nie przemęczać, nie, po co się męczyć, nie? Po co ci się męczyć? Lepiej iść na zasiłek, no nie wiem, lepiej coś pokombinuj, lepiej nie zapłać, nie wiem, nie ujawnij, no nie wiem, coś kombinuj, takie, ale męczyć się? Nie. Ty masz się nie męczyć, masz chcieć, prawda? Czyli, no bo ktoś nam wymyślał to, czego potrzebujemy kiedyś, mówi nam, potrzebujesz tego, tamtego, my wiemy, co mamy chcieć i trochę też, no jest wiele problemów, trochę społecznie to jest, nas uwarunkowano do tego, że jakby nasza historia trochę nas do tego poprowadziła, że ktoś za nas decydował, co my chcemy i jak to mamy osiągnąć, a też trochę wychowanie, a to jedno z drugim trochę też się wiąże. Ale generalnie to, że ty chcesz być bogaty, to jest twój problem. I to nikogo nie obchodzi po prostu. To, że ty chcesz być bogaty, z zasady tego to nikogo nie obchodzi. No może twoją mamę, tatę, może twojego żonę, męża czy żonę, no bo to będzie miało dla nich jakieś konkretne przełożenie. Ale generalnie wszyscy mają w nosie to, że ty chcesz być bogaty. Bo wszyscy chcą być bogaci. No, jeżeli, o ile to, że ty chcesz być bogaty, nie przysłuży komuś innemu być bogaty, to nie ma dla nikogo znaczenia. To jest twój problem, sorry. Radź sobie z tym sam. Masz problem, po prostu. I jaramy się często takimi łatwymi pieniędzmi. O, ten to się ustawił, dostał świetną robotę, nic nie robi, ucina kupony, tylko, nawet nie ucina kupony, tylko tak mu się lapło i tak dalej, nie? My się tym jaramy, jak to fajnie mieć jakieś takie lekkie pieniądze. Jak słyszymy, ja po prostu nienawidzę, przepraszam, znaczy nie personalnie, nie nienawidzę ludzi, którzy mi proponują jakieś łatwe pieniądze, którzy przychodzą do mnie kiedyś tak, chodzili do Mokrążcy, jakieś ubezpieczenia sprzedawali, czy jakieś inne cholery, no nie wiem, co to było, ale że typu za darmo będę zarabiał pieniądze, bo znaczy bez specjalnego wysiłku będę mieć górę pieniędzy, prawda, jakieś piramidy finansowe, nienawidzę tego, no nie wiem, ja mam jakąś alergię na takie rzeczy po prostu, uważam, że uczciwością i pracą ludzie się bogacą i niczym innym, nie ma łatwych pieniędzy, pieniądze nie spadają z nieba. No, nie wiem. Mamy taką dzisiaj też często problem jest, chyba dość często, roszczeniowa postawa. Mi się należy. Ja powinien dostać to czy tamto. Dlaczego? Kto ci tak powiedział? W ogóle kto ci o tym powiedział, że tobie się coś należy? No, co ci się należy? No, nie wiem, powietrze. No, to nie jest moja sprawa. Znaczy, ja nie mówię o takich. Nie mówię o tym, że. Okej, umówmy się o ludziach zdrowych, nie? Że rozmawiamy o sytuacjach, kiedy ludzie są zdrowi, prawda? Zdrowi psychicznie, emocjonalnie i tak dalej, prawda? I mówimy o patologiach, patologie należy rozpatrywać jako szczególne wypadki i jako jednak sytuacje z natury swojej rzeczy, no jasne, siostra pracuje w hospicjum, no to tam choroba już jest, no, zmierza ku śmierci, prawda? Ale generalnie choroba jest jakimś momentem w życiu, który raczej człowiek ma jakoś tam mniej więcej się ogarnąć, wyzdrowieć i znowu wrócić do normalnego funkcjonowania, prawda? Nie jest stanem docelowym, no nie wiem, nie jest stanem no normalnym, o, krótko mówiąc. Po prostu choroba nie jest normą, o. Jest wpisana jakby w norm, w życie, ale nie jest jakby, no Bóg nas nie stworzył chorymi, krótko mówiąc, nie? Najkrócej. No i roszczenia, czyli roszczenia, nie? Poza tym mamy jakiś taki w głowie zakodowany mit stabilizacji. No, że mi się należy stabilna do końca życia praca. Prawda? No, górnicy postulują, że im się należy przez ileś tam lat jakaś pensja rekompensująca. No, przepraszam, mam takie trochę kapitalistyczne podejście, ale mi się nie należy, a jemu się należy. Dlaczego? On mówi, że ma ciężką pracę, ja też mówię, że mam ciężką pracę i trudno to jest osądzić, kto ma cięższą, ryzykowną, szargającą zdrowie. No nie wiem, bo być może ja też. No i to jest takie wszystko arbitralne, kto ma ciężką, kto ma nieciężką pracę, bo tak naprawdę to, czy ktoś ma ciężką, czy nieciężką, to nie zależy od jego profesji wprost, tylko zależy od tego, jak on pracuje w ramach swojej profesji, prawda? No bo jak, no, można bardzo się oszczędzać w pracy, by się może nie spocić. Czyli, że będę robił to do końca życia i że mieć taką pracę, albo przynajmniej do emerytury, no nie? I Wojtek ten, co podawał przykład tej poczty, tak jest. Ja, wiecie, w moim fachu często wdrażam nowe rozwiązania w firmach. I ja wiem, jak to działa. Wiem, jak wyglądają wdrożenia w firmach, typu, nie, nawet nie postpaństwowych, nie? Które tam jakieś spółdzielnia, jakieś tam te, co mają takie literkowe nazwy, takie skrótowe, nie używając konkretnych przykładów, bo to nie o to chodzi, ale nowe technologie tam, to jest, no ale po co? Przecież było lepiej, po co to wszystko? To wcale tak nie trzeba. Zawsze tak było, zawsze tak robiliśmy i teraz nagle coś innego, więc jest. Ja rozumiem wygodę, no bo ja też jestem wygodny, no nie? Jakby rozumiem to, że wiecie, ja mam tak, że chodzę na przykład na basen, no nie? Wiem, że mi to pomaga, prawda? Chodzę na basen, to mi pomaga. Ale jak ja myślę o tym, żeby wejść w tą cholerną zimną wodę, to po prostu to mnie trafia. No nienawidzę po prostu wejść do zimnej wody, chociaż wiem, że sam proces mi jest potrzebny, prawda? No i tak jest po prostu w życiu, no niestety, no. To nam pomaga, są rzeczy, które musimy robić i musimy się ruszać, tym takim, no, w sensie fizycznym, ale też w tej pracy, w rozwoju siebie się musimy ruszać, bo jak się kości, to nam pomaga, ale wejść czasem w tą zimną wodę, kurczę, po co, nie? Przeziębić się, to jest takie niefajne, nieprzyjemne, niesympatyczne, to straszne, 10 minut w ogóle jest w jakimś napięciu mięśniowym, nie? Dopiero potem się człowiek rozluźnia, jest fajnie, nie? No. Generalnie dzisiaj jest pytanie, człowiek dostaje, ja chcę dostać to, chcę mieć takie wynagrodzenie, chcę mieć taki socjal, to, ale nie zadaje sobie pytania, co ja mogę ofiarować, co ja mogę zaoferować światu, nie? No, ty chcesz, to fajnie, ale co ty możesz dać takiego, żeby za to ci mogli zapłacić? prawda? Co ty robisz fajnego, nie wiem, w czym ty jesteś dobry, albo w czym, co możesz dać, no nie wiem. I tak naprawdę, wiecie, zarobić można na wszystkim. Można zarabiać na jeżdżeniu na rowerze, bo na przykład można na poczcie pracować w ten sposób, prawda? Można zarabiać czekając na kogoś, będąc stróżem. Lubisz na kogoś czekać, czekasz i za to ci płacą, prawda? Są takie różne roboty, można zarabiać na mówieniu, będąc nauczycielem, nauczyciel czy tam wykładowcą lepiej, dobra, okej? Okay. Będąc wykładowcą zarabiasz na mówieniu, można zarabiać na słuchaniu, będąc psychoanalitykiem i tylko kiwaniu głową, mówię, aha, tak, no słuchasz tylko i zarabiasz z tego, prawda? Czyli można zarabiać na wszystkim, ale co ja mam takiego, na czym ja bym mógł zarabiać, nie? I to jest pytanie, albo no zarabiać, dać światu, dać komuś i co by mi ktoś z tego miał po pożytek. Jasne, są kompetencje, o których tam jeszcze potem powiemy. Wiedza, umiejętności, zdolności i tak dalej. Ale to nie jest wszystko, wiecie? Mi się wydaje, że... No wyobraź, no mamy takie przykłady, że są dwa sklepy, i czy dwa banki. O. I w jednym banku jest przesympatyczna pani, w ogóle uśmiecha się, jest miła, zrobi ci herbatę. Jest ta rozmowa się kleja. W drugim jest ham. Po prostu. I nie jest tylko ważne oprocentowanie, ale ważne jest, czy ten ktoś jest fajny tam po prostu. Z ludźmi fajnymi się robi lepsze interesy. Tak ostatnio mam różnych przekrój klientów, od firm bardzo małych do takich średniego, no nie, takich tam, do takich, co zatrudniają po 500 osób, nie, od takich mikro do takich, mniej więcej taki przedział. I taką ostatnio właśnie sobie wracałem od klienta tydzień temu w sobotę i też tam w tygodniu miałem takie spotkanie innego klienta i zrozumiałem, tak, znaczy nie wiem, czy to jest prawidłowość, ale że generalnie tak chyba jest, że fajniejsi ludzie robią lepsze interesy, mają lepsze biznesy. Ci ludzie, którzy mają fajne firmy, dobrze rozkręcone, oni są naprawdę dosyć fajni. Przynajmniej większość, to nie mogę powiedzieć, że to jest norma, ale to nie są jakieś gburzy, oni nie są upierdliwi. Przepraszam za wyrażenie, ale to jest dla mnie bardzo ważne słowo w pracy, czy ktoś jest upierdliwy, czy nie. I ci fajni zazwyczaj są więksi i zazwyczaj, co ciekawe, ci więksi są mniej upierdliwi niż ci mali. Prawda? To nie wiem, czym jakoś, nie wiem, czy to jest, to się wprost przekłada, ale taką obserwację nawet wali mówiłem tym temu, słuchaj, mówię, no fajnie klient, no, duży są mnie, fajnie rozwijają się, mają pomysły i fajnie się z nimi w ogóle współpracuje, nie? Czyli dać się lubić, nie? To jest ważne. W pracy, w robieniu biznesu. Tak naprawdę, czy ty pracujesz u kogoś, czy ty robisz swój biznes, to twój sukces na rynku pracy, czy twój sukces w biznesie, to jest to samo. Jakby te same faktory tak naprawdę tam zachodzą, nie? Jak dasz się lubić, jesteś lubiany, to nie odchodzi, żeby być jakimś, wiecie, wazeliną, nie? Czy coś w tym, nie, wręcz odwrotnie. No to sobie kupię i zapłacę. U ciebie. Wolę ciebie, który jesteś fajny. Robić wolę z tobą interes. Nawet jak ktoś mnie trochę może więcej będzie kosztować. Ale ten. No dwa, uczciwość, nie? To czy ktoś jest uczciwy. Bo oczywiście nieuczciwość ma krótkie nogi. Firmy nieuczciwe nie przeżywają więcej niż 10 lat. Generalnie. Większość, zdecydowana większość. Może kilka firm jest w stanie pociągnąć dłużej, które są nieuczciwe. Czyli też ten aspekt jakby nastawienia się na efekt długoczasowy, długofalowy. Jest ważna. Czyli takie właśnie, to się opłaca. Długofalowe efekty się opłacają. Znajomości. U nas, w naszym języku, jak słowo znajomości, ma bardzo złe zabarwienie, no bo ktoś ma znajomości, dlatego ma to, czy tamto i się trzeźam to. Ale na znajomości warto popatrzeć trochę szerzej, no nie? Niż tylko na układy, układziki, że jest to z drugiej strony coś naturalnego. Że ty od samego początku swojego życia, od dzieciństwa, spotykasz różnych ludzi i każde spotkanie zostawia jakieś wrażenie po tobie. Prawda? Ktoś cię zna. Prawda? Ktoś cię zna, ktoś cię lubi, ktoś mówi, o, ten jest bystry był. No nie, nawet zapamiętał cię jako dziecko na przykład, nie? I znajomości, to nie jest tylko, że o, ty znasz bogatych ludzi, to daj mi twoją książkę adresową, bazę teleadresową i ja to wykorzystam. To nie o to chodzi, no nie? O te telefony i o te e-maile, bo ten, który dzisiaj jest bogaty, jutro może być biedny, a ten, kto jest dzisiaj biedny, ale jest rokujący, jest sprytny, może być zaraz kimś bardzo znaczącym, bardzo bogatym, z którym będziesz mógł dobić dobre, duże interesy, czy u którego będziesz mógł dobrze zarabiać, nie? Inaczej mówiąc. Czyli to nie o to chodzi. My to często upraszczamy, prawda? Że No często ci tacy właśnie domorosty, akwizytorzy, oni jakoś właśnie w ten sposób, ktoś powiedział, że kontakty są najważniejsze, że są bardzo ważne, więc oni próbują tymi piramidami finansowymi kontakty. Ale znajomości rozumiane właśnie jako ty postrzegany przez innych, jako jakby to każde spotkanie z innym człowiekiem, prawda? Czyli znowu wracamy do tego samego. Jeżeli ty jesteś, no nie wiem, ja lubię tą kategorię fajny, no, bo on, zresztą tak jest, nie? Jak z kimś nawet ktoś przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, to pierwsze wrażenie, pierwsza gadka, no i co? No fajny, nie? Albo no nie fajny, nie? I rozumiecie, to jest taka bardzo szeroka kategoria, ale wszyscy ją, myślę, dobrze czujemy, no nie? Że jak ty zostawiałeś dobre wrażenie, budowałeś swoją historię różnych spotkań w sposób dobry, to będzie owocować, dobro wraca, no nie? Ty, nie wiem, byłeś okej, byłeś uczciwy, byłeś porządny, byłeś skrupulatny, byłeś, nie wiem, rzetelny. W rzeczach, nawet kiedy ci się to nie opłacało, to kiedyś się odbije. Ja w to wierzę. No może jestem właśnie idealistą, ale tak też podchodzę do biznesu, że tak mam takie wrażenie, że cały czas inwestuję w ten biznes. Może nie tylko w aspekcie swoich kompetencji, ale też jakby w aspekcie tego inwestowania w kontakty z ludźmi. W sensie, że no, urabiania pracy nad klientem, pracę nad pracodawcą. Wiecie, na przykład jeżeli w małym środowisku, no nie? Nowy targ, no to te referencje. I w biznesie nie pytasz się tylko, czy kogoś znasz, ale czy go znasz i polecasz. Na przykład, nie? No bo znam i polecam, albo znam i nie polecam, nie? I to są bardzo ważne rzeczy, prawda? Czyli to jest inwestycja. Bo nie wiadomo, kto kim będzie. A może ten, kogo ty znasz, ma kogoś innego znajomego i siądzie i pogada i przypadkiem, mimochodem coś powie o tobie dobrego. A, miałem coś tam wspólnego z takim świetnym kominiarzem, nie? Uczciwy człowiek. Do rany przyłóż, nie?
Polecam.
Nie, no nie, wiesz, w ogóle fajnie zrobił mi tam coś ten. I w ogóle nie, że jakieś wprost, ale właśnie nie wprost i to działa, no nie? Nawet tam turystem był jakiś tutaj bal, był jakiś coś tam znajomego spotkanie. Mówi, no chcę tam pogadać z Szymkiem, ale tylko jemu mogę powiedzieć to, bo on jest uczciwy, no nie? On mnie zna tam jakby z imprez moich rodziców, no i od dziecka mnie zna, no nie? To było miłe, no nie? No bo zostawiłem w jego wrażeniu jak ślad, że jestem człowiekiem uczciwym i to potencjalnie buduje, ja nie wiem, czy akurat z tego coś będzie, no nie? Bo to są jakieś palcem po wodzie różne projekty pisane, ale im więcej takich propozycji, im więcej projektów, tym ty jesteś, ty masz szansę być bogaty, zarabiać, nie? Po prostu. Jak mówię, to się przekłada na kasę, no. Czyli każdy kontakt jest ważny, ale to o to chodzi, że każdy kontakt jest ważny i to nas znowu trochę kierunkuje jakby z tego aspektu kasy na aspekt zupełnie inny, no nie, na aspekt taki personalny, no po prostu na nie wiem, ten słowo rozwój, no, nad pracę nad sobą, na to, żeby wychodzić z różnych swoich niepotrzebnych sytuacji, zniewoleń i tak dalej. No bo kiedy my jesteśmy wolni, kiedy to, co... Czyli znowu to, co otrzymujemy od Boga, może być użyteczne po prostu. Jeżeli my będziemy starali się jakby najwięcej tutaj brać w tych duchowych rzeczach po to, by one przemieniały nasze życie, to się też odbije w taki zwykły sposób na naszym życiu. No bo kto stanie za Hamem, nie? Kto będzie bronił Hama? Kto zatrudni Hama? No nikt. Kto będzie chciał zatrudnić, to nie? Jak sobie nawet przyjdzie do ciebie kolega z dzieciństwa, który był dla ciebie Ham, nie? I przyjdzie cię prosić o pracę. Czy ty mu dasz pracę? Czy... No nie! Co powiesz, co ty tu robisz? Hamie, no. No nie wiem, no po prostu. No, nie, no to tak działa, no. Jasne, że trzeba mieć jakiś tam, no... jakiś reset tym ludziom czasem zafundować pewnych punktów, no nie? Ale... No już to już wchodzimy w rok miłosierdzia i tak dalej, ale abstrahując od tego, rzeczywistość działa inaczej, no nie? My no, mówimy o ideałach, nie mówimy o ideałach, ale wiecie, tam ten autor dobrze chyba zauważył, że w krajach anglosaskich my się z nich śmiejemy, oni są tacy mili, nie? How are you? Fine, thanks, no. That's great, no nie, że dla nas to jest takie trochę sztuczne, ale tam był kapitalizm i oni chyba wcześniej przeżyli tą lekcję, że nie warto być hamem, nie? Że bycie gburem się nie opłaca, że dobrze mieć dobre... Nie opłaca się pozostawiać złych wrażeń na ludziach po prostu. Że to się może ci kiedyś odbić, no nie? W najmniej spodziewanym momencie. No, ale nie zachęcam do tego, byśmy byli jak Amerykanie czy inni. Ale krótko mówiąc, biznes to sprawa międzyludzka. Wiecie, pieniądz znaczy tyle, ile się umówimy, że on znaczy, nie? Pieniądz nie ma takiej jakby obiektywnej wartości, no. Bankierzy też o tym wiedzą, że pieniądz ma wartość tak naprawdę na jaką umówił się rynek, że on ją ma. Dzisiaj nie ma pieniądz pokrycia w złocie czy w czymś obiektywnym nawet. Zresztą złoto, jak ono ma wartość? Na taką, na jaką się umówimy, że ono ma. Czyli, no, czyli tak naprawdę chodzi o relacje, o kontakty, o... ta uczciwość, ta postawa, te znajomości, to nie jest jakaś gierka, tylko to musi być postawa życiowa, prawda? Znaczy, że przed jakiś cytat, no to przeczytam cytat. Oho, pisz tak, że w całej karierze zawodowej wystarczą dwie rzeczy. Dobrej jakości praca i dobrej jakości relacje z ludźmi. Na tych dwóch elementach można zbudować całą, nawet wielką karierę. Co potrafisz? To jaki jesteś. No, bo generalnie, no wiecie, no, mało kto ma z nas aż tak unikatowe kompetencje, żeby go nie można było zastąpić, nie? Oczywiście trzeba dbać o to, żeby być fachowcem. Prawda? No bo jak nie jesteś fachowcem w niczym, to ci będzie w pierwszej kolejności, przyjdzie kryzys, to cię od razu zwolnią, nie? Dostałeś łatwą pracę, której nic nie trzeba umieć, no to jak, skoro nic nie trzeba umieć tej pracy, to tam można każdego zatrudnić, nie? Nie wiem, zrobią się złe układy, no nie wiem, tak dalej. Jak nie będziesz mieć kompetencji, nie będziesz mieć fachu w ręku, no to jesteś najbardziej narażony na to, by polecieć. Prawda? Dlatego tak ważne jest no, nie tyle sama stricte edukacja, ale co zdobywanie konkretnych umiejętności. Albo umiejętność zdobywania umiejętności. Bo to jest nawet cenniejsze niż na rynku pracy. Właśnie, 75% pracodawcy jako pierwsze faktory, ja się z tym zgadzam w sumie, no komunikatywność plus samoorganizacja. Czyli ktoś jest no, komunikatywny, czy jest ok interpersonalnie, i plus czy umie sobie sam pracę organizować, nie? Nie wiem jak wy, ale ja po prostu, gdyby ktoś do mnie, nie lubię mieć sprawy z ludźmi, którzy narzekają na przykład, nie? Nie lubię mieć sprawy z ludźmi roszczeniowymi. Ja bym takich ludzi się bał zatrudnić po prostu. Gdyby ktoś do mnie przyszedł poprosić no, na rozmowę o pracę i widzę, że jest gość roszczeniowy, widzę, że jest gość narzekający na wszystko, że to tak i tak dalej, no nie wiem, no nie jestem aż takim Bożym wariatem, żebym go zatrudnił, nie? I myślę, że to tak, i tak samo myślę, że to jest jakąś standardem, tak ludzie funkcjonują, nie? Że no, że nie lubimy ludzi narzekających, bo z nimi jest ciężko pracować, nie? Okej. CV, czyli takie, teraz jest popularne CV. Dlaczego jest popularne CV, a nie jakiś tam list motywacyjny czy coś? No bo jakby w CV masz się wykazać, co ty zrobiłeś z czasem, którym do tej pory miałeś, nie? No bo mogłeś... No to, że skończyliśmy szkoły, to jest jakieś trochę... No to jest wada systemowa, oczywiście. W wadach systemowych, no szkoda to i gadać, no bo jakoś możemy na nie wpływać, ale nie możemy jakby czekać na to, że się system zmieni, a nam życie może uciec. No bo można się uczyć 12 do 17 lat edukacji i potem dalej nic nie umieć tak naprawdę, nikomu do niczego nie być potrzebnym, nie? Z tymi swoimi kompetencjami. Ewentualnie można dalej uczyć innych, no bo tego nas nauczyli. Nauczyliśmy się uczyć, nie? Czyli nauczyliśmy się pisać testy, robić, no wiemy co są kartkówki, egzaminy i tak dalej, ale nie wiemy, albo możemy dalej kogoś uczyć, albo co? Czy możemy być albo naukowcami, albo nauczycielami, albo się dalej uczyć. Do tego się nadajemy, często tak to wygląda. Taki jest system, też dlatego, że nic innego często nie robiliśmy podczas tej naszej edukacji. Nie robiliśmy praktycznych rzeczy. Mój tata pas krowy, jak miał 5, 6, 7 lat, nie? Kiedyś jakby te dzieciaki trochę bardziej przyglądały się pracą ojców, nie? Dzisiaj mówię, nie, to się tylko ucz, nie? To masz czas na naukę. Ja też w sumie pamiętam, że pracowałem w liceum, nie? Nie miałem wakacji za bardzo tam, jakieś tylko jeździłem na rekolekcje i cześć. I teraz była taka koinonia, nie, parlament i tam taka dziewczyna się mnie pyta, no ona mówi, że też dzieci czasem do pracy angażuje, nie? Tam jakieś robią torby. Mówię, się śmieję trochę, bo jak tam niektórzy chcą, czy takie zaświadczenia, że dzieci nie brały udziału w produkcji tych toreb. No wiecie, chodzi o tych Chińczyków i tak dalej, nie? No mówię, nie mogę takiego zaświadczenia panu wyjść, no Niemcy coś tam kupują coś od nich, nie mogę tego ten. No mówię, wiesz, ale to bardzo dobrze, ja to dobrze w sumie wspominam, nie? Że mnie uczono pracować, nie? Że, no bo coś umiałem, pamiętam, moje pierwsze zarobione pieniądze miałem 10 czy 12 lat, zainstalowałem jakiś komputer jednemu gościowi, dostałem 10 zł. No wiecie, to był 92, 93 rok, nie? No to było wow. No na kolędzie oczywiście więcej zarabialiśmy jako ministranci, no ale tam mógł każdy to zrobić, nie? Bo też jest prawda taka, jeżeli chodzi o satysfakcję z roboty i satysfakcję z pracy, i z tym też się zgadzam, że to nie jest kwestia tylko finansowa. Że człowiek się cieszy, jak umie coś zrobić fajnego, coś, co komuś służy, coś, to z tego korzysta. Wiecie, na przykład w mojej pracy to jest najfajniejszy aspekt, jak ja coś zrobię, czego nie było, stworzyłem jakiś nowy byt, zaprogramowałem coś, jakaś aplikacja, jakieś, nie wiem, analiza, nie wiem, cokolwiek, jakiś komponent i to komuś służy. I to się, kim się ktoś bawi, no nie? Jak wcześniej pracowałem w korporacji, to tego w tej frajdy nie było, bo klient był gdzieś daleko, za oceanem i jeszcze za tym klientem, który był za oceanem. Robiliśmy coś, nie wiedzieliśmy, czy ktoś tego używa, czy to jest psu na budę, robimy jakąś taką, no, sztukę dla sztuki. A jak, no, dlatego tak samo dzieci, one się cieszą, jak zrobią coś pożytecznego, nie? Dawid poukładał drzewa, to się cieszy, tato, układaliśmy drzewa z dziadkiem, no, jest radość, nie? No, okej. Niektórzy, no, znaczy generalnie jest coś takiego, że nie chce mi się, nie? Po co się będę uczył? Po co będę tam się doskonalił? Po co będę coś szukał innych? Przecież skończyłem szkołę, już muszę wszystko umieć. No nie umiesz, nie nadajesz się, musisz zacząć po pracy, musisz się doszkolić, musisz zdobyć fach, nawet może za darmo, nie wiem jak. Z internetu patrzeć najpierw, u siebie pomalować dom, nie wiem. Jest dużo sposobów, coś zacząć robić, nie? Generalnie ktoś mówi, ale nie wiem, co ja potrafię robić. Przyjmę, jestem dobry. W czym bym się nadał? No okej, a co próbowałeś już robić? No nic, no nie wiem co. To zacznij robić cokolwiek i się okaże. Zacznij się ruszać, po prostu. Kombinować. Lubię ludzi, którzy kombinują. Znaczy, nie, że kombinują w takim złym sensie, ale kurczę, no nawet jak są ci, no, odwołam się do mojej branży, no nie? Coś mu tam nie działa. No i nie przeczyta komunikatu, nie dowie się, o co chodzi i nie działa, wszystko nie działa. Nic nie działa. Jak ja dostaję taki telefon, to miałeś po prostu... Nic nie działa. Przyjechać. Już. Natomiast czasem jest, jeżeli słyszą to moi klienci, to nie mówię o żadnym z was. Pokombinować coś trzeba, prawda? I tak jest z pracą. Człowiek, który nie kombinuje, który robi od kreski do kreski, nie jest pożądanym pracownikiem na rynku pracy. Po prostu kreatywność. Dzisiaj mówię o kreatywności. Kreatywność, czyli na prosty język chłopski, kombinować. Ten, kto kombinuje, jest kreatywny. I my jako Polacy mamy dobrą tradycję w kombinowaniu. Jesteśmy naprawdę kreatywni i powinniśmy pielęgnować to dziedzictwo. I znowu odwołam się do moich doświadczeń w korpo, kiedy pracowaliśmy z Amerykanami. My zawsze zadawaliśmy pytanie, ale zaraz, dlaczego to jest tak? Przecież to można zrobić zupełnie inaczej, prościej, krócej. No ale po co, skoro to działa? No, to jest różnica. Amerykanie po prostu działa, jest okej, to dlaczego to zmieniać? A my nie, przecież to można 100 razy lepiej zrobić, kombinować, nie? Bo tam oni mają taką historię, że no, u nas władza zawsze była przeciwko, znaczy nie zawsze, no, ale przez ostatnie nam kilkaset lat mieliśmy taką główną historię, że wobec władzy, wobec tego, co nam ktoś mówił, trzeba było raczej to, co nam mówi, zastanowić, czy on mówi, zrób to tak, a pierwsza myśl nie była zrobić to tak, jak on mówi, tylko pierwsza myśl była zrobić, poszukać, czy czasem nie można tego zrobić inaczej, nie? To jest takie zakodowanie, to jest dobre, mamy kombinować, bo wtedy jesteśmy kreatywni i to jest nasza wartość dodana, mówiąc tym już językiem biznesowym. Na rynku pracy, w ogóle w biznesie, być, kombinować. Nie wiesz, co masz robić, no próbuj, nie wiem. Króliki, mój teściu teraz hoduje króliki. No ciężka praca, ale nie trzeba dużo zainwestować, chyba na tym można zarobić, trochę mięso króliczków jest drogie, nie? Inwestycja mała.
A jakie zdrowe.
Można robić, mój teściu jest dość kreatywny, robi inne wyroby też domowe, nowymi sposobami, no nie? I zyskuje przychylność swoich kolegów w pracy. Ale kombinować można na różne sposoby.
Wiem, o co
chodzi. Ale nie zachęcam, broń Boże, do tego typu działań, tylko mówię, że można na wiele sposobów, prawda? I najgorzej jest od A do Z. Jak to? Przecież zrobiłem od A do Z. No ale to nie o to chodziło, byś zrobił od A do Z. Ja ciężko mi się współpracuję z ludźmi, którzy mówią dokładnie krok po kroku. Lubię ludzi, którzy coś pomyślą, pokombinują, pogooglują coś, jak czegoś nie wiedzą. To są fajni ludzie. To są ludzie, którzy się nadają do pracy. No i Jasne, że mamy różne historie, może tak byśmy nauczeni, no nie? Może nas rzeczywiście kiedyś ktoś łoił, jak żeśmy zrobili coś niedokładnie tak, jak nam powiedział, prawda? Dostawaliśmy baty za to, okej. No ale skoro tu jesteśmy, to wiemy też, że jesteśmy na drodze do tego, by wychodzić z pewnych rzeczy. I to, że będziemy wychodzić z pewnych rzeczy w naszych problemach osobistych, będzie nam pomagało, no, w życiu. No. Nuda. No, jak dziecko się prawidłowo rozwija, to nie powinno wiedzieć, co to znaczy nuda w ogóle. Dzisiaj dzieci mówią, że jest nuda. Kurczę, jaka jest nuda? No jak? No idź o coś, nie wiem, no, porób coś, nie? Weź rower. Jaka nuda? No, jakie w ogóle pojęcie nudy? Nie rozumiem, co to znaczy nuda, no nie? Nie wiem. Jak się można nudzić, nie? Nie wiem, no. Myśmy się w błocie, jakieś groby dla mrówek robiliśmy. Zawsze coś robiliśmy, no. Zabijaliśmy te mrówki, potem chowaliśmy jakieś tam. No nie wiem, no coś kombinuj. No. Jasne, winny jest system, winne jest wychowanie. No ale to my sami bierzemy odpowiedzialność za nasze życie. No i możemy mówić, a system jest zły, źle nas nauczyli, nic nas nie nauczyli. Nic nie umiemy, rodzice nas źle wychowali, to tam, to siamto. No okej, no dobra, no. No źle. No i co? I co? No nic, no po prostu trzeba wstać, ruszyć się i próbować na coś z tym robić. Nawet jeżeli, ja nie mówię, że to jest tak jak z tym basenem. To jest bardzo trudne, nieprzyjemne. Łatwiej jest takim być na takim delikatnym respiratorku. Prawda? Tak, no, dlatego trochę tak, no też tak w politykę może wchodzimy, nie? Ale łatwo jest społeczeństwo omamić taką przeciętnością. Po prostu, nie? Jest w miarę dobrze, nie jest źle. Ta minimalna, krajowa, no, można jakoś przeżyć. Plus jakiś zasiłeczek, plus to będzie. Taka przeciętność, taki zanik form, nie wiem, w ogóle. No, to jest bardzo degenerujące. I łatwiej jest takim czymś być, nie? Łatwiej jest takim czymś być, niż gdzieś coś ruszyć. Chociaż to może się wydawać, kurczę, trudne, ja wiem. Ja znam życie trochę. No, rozmawiałem z wieloma ludźmi, nie? Wiem, no, nawet wśród nas są różne sytuacje, nie? Z pracą, nie pracą, nie? To jest trudne wszystko, nie? To nie jest takie, łatwo się o tym teraz mówi, hura, bura, tralalala, aleluja, ale, no, ale to jest trudne czasem w życiu do przegryzienia. Dlatego nie mówię o tym jako gotowych rozwiązaniach, żeby ale ważna jest ta wielowątkowość, nie? No dzisiaj taki jest rynek pracy, że wymaga nas tej wielowątkowości. Nie, że tylko tak, nie? Ale że oprócz tego, że, nie wiem, jesteś dobrym murarzem, też na przykład interesować się tym, jak zarządzać ludźmi, no nie? I krótko, wtedy krótka jest droga od tego, żeby być szeregowym murarzem, do tego, że zostałeś brygadierem, majstrem czy kierownikiem budowy, prawda? Bo zdobywałeś też te inne zdolności interpersonalne, nie wiem, umiesz płacić rachunki przez bank, czy cokolwiek innego, prawda? Jak tylko skupiłeś się na jednym, no to niestety będziesz na słabszej pozycji, prawda? Nasze kompetencje pojedyncze nie są unikatowe, ale czasem te kombinacje naszych kompetencji już się stają unikatowe, prawda? I im ty jesteś bardziej unikatowy, tym trudniej cię wymienić na inny model. Po prostu. I tym jesteś stabilniejszy na rynku pracy. No ale to wymaga tego, by się wysilać. Tak naprawdę nie dobrobyt jest punktem wyjścia, ale kryzys. Wiecie, jak jest dobrobyt, czy jest prosperita, to po prostu byle dziady się utrzymują na tym rynku, nie? Jest wtedy duże jest branie z rynku, więc można robić fuszerę i na tym rynku dobrze funkcjonować, pieniądze zarabiać, nie? Ale punktem wyjścia jest kryzys, nie? I jak, no bo wtedy ważna już ta jakość jest, nie? Wtedy jak jest prosperita, to grasz tylko ceną. No nie, no bo jest taka mnogość tych różnych usługodawców, czy tam, nie wiem, handlarzy, czy czegokolwiek, że wybierasz to, co jest najtańsze. To jest główne kryterium. A gdy jest kryzys, to już nie kierujesz się tyle ceną, co rzeczywiście jakością. Bierzesz produkty, masz mniej do wyboru, zostają tylko ci lepsi. To jest naturalna selekcja następuje. No i punktem właśnie wyjścia do różnych rzeczy jest kryzys. Tak samo jak cię dociśnie, jak tobie jest tak w miarę dobrze, to ty nic nie zrobisz. To ty będziesz trwać w takim letargu. No niestety tak to działa, nie? Czasem nie rozumiemy różnego cierpienia w naszym życiu, ale bardzo często cierpienie w naszym życiu jest na taką misję, żeby nas gdzieś trochę pobudzić, nie? Nie lubimy tego, strasznie nie lubimy. Dlatego skoro nie lubimy, lepiej róbmy coś od razu sami. Wtedy nie będzie to konieczne. Prawda? Tak jak stres, tak jak ze zdrowiem, nie? No, jak jest w miarę dobrze, tam troszkę boli, no. Ja tak miałem z kręgosłupem, nie? Okej, szło przeżyć, nie? No to człowiek z tym nic nie robi, po prostu nic. I potem cierpi. Potem ma poważne problemy nagle, nie? No i dopiero to jest punktem wyjścia do tego, że się człowiek przestraszy czegoś, zaczyna coś robić, kombinować, ruszać się, jakąś aktywność wchodzić, nie? W końcu dopiero wtedy. Więc kryzys jest, niestety, ale kryzys jest punktem wyjścia. Będę krócej mówił już, Łukasz, okej? Pracować czy nie? Pocić się czy nie? To jest moje teraz, że ja nie wierzę w wygodne życie. No. Przynajmniej nie znam nikogo, nie spotkałem nikogo w swoim życiu, kto by takowe życie prowadził i zrobił dla mnie w moim życiu istotne wrażenie. Czy wywarł istotny wpływ na moje życie? Jak tak analizowałem te osoby, które spotkałem w życiu, tam od... No nawet od ojca, po różnych jakichś tam tych, co znam osobiście, jakichś przewodników życiowych i tych, co nie znam osobiście, co znam tylko z książek, co zapowiadam, żaden z nich nie miał lekkiego życia, w takim sensie, że życia bez ani kropli potu. To byli jednak goście, którzy ciężko pracowali, mierzyli się z czymś ciężko, przeżywali różne problemy, trudności, nie rezygnowali, nie poddawali się, byli cierpliwi, wytrwali i tak dalej, i tak dalej. No. Ja nie wierzę, no niestety. Chociaż mam takie pragnienie, bardzo bym chciał. Z natury jestem leniem, prawda? No, znaczy, lubię pracować, ale jestem leniem. Jakby ciągnie mnie w ku lenistwu cały czas, nie? No nieustannie odpieram pokusę tego, by się położyć i ten. No i tak o tym narzekaniu, nie? Że ci, co mają mało, to narzekają. Ale oni, myślę, że często, nie jest, przepraszam, ale nie tylko jest dlatego, że oni narzekają, bo mają mało. Ale oni mają mało, bo narzekają. Wiecie, że to jest trochę jedno z drugim związane. To jak tam było takie, że świat się trochę dzieli na ludzi, którzy, na tych, którzy pracują i tych, którzy uważają, że trzeba im pomóc. To taki prosty podział, taki trochę ordynarny teraz, no ale i trochę niesprawiedliwy dla wielu, oczywiście, zgadzam się. Ale i że tak jak wiecie, są endomorfiny. One się wydzielają, kiedy człowiek się porusza trochę, nie wiem, wróciłeś z gór, jesteś taki, tak fajnie jest, nie? Tak się w ogóle jest taka, dobrze się czujesz, wszystkich byś chciał przytulić i mógłbyś gadać z każdym, no i jest fajnie, nie? I tak jest też po prostu w życiu. Jeżeli potrzebujemy tych życiowych endomorfin, czyli potrzebujemy wysiłku, kiedy ty się ruszasz, kiedy... Nie, może zaobserwowaliście w życiu, że wcale nie mieliście mało czasu wtedy, kiedy mieliście dużo aktywności, ale mało czasu mieliście wtedy, kiedy mieliście mało aktywności. Na wakacje. No nie ma czasu. Kurczę, no jak to? A jak w domu jest kiera, tu, umówione spotkania, no wszystko jest czas, nie? Jak to jest? I no właśnie chyba dlatego. Tu jakiś mam cytat, który sobie chciałem przeczytać, dłuższy, ale powoli zmierzamy do końca dla tych, którzy się niecierpliwią. Czekajcie sekundeczkę, bo coś tutaj pomyślę. A, dobra. Z ludźmi wyłuszczającymi swoje przekonania dotyczące istoty życia, z których wynika, że szkoda się męczyć, trudno mi znaleźć wspólny język. Nie rozumiem ich. Jeśli się nie męczą, to co takiego robią? Robią? Nie męczą się. Dziwnie to brzmi. Ale coś muszą zrobić, bo przecież nikt nie jest w stanie tyle spać. Zapewne oglądają telewizję, siedzą przy komputerze lub gadają ze znajomymi przy piwie. Oczywiście chodzą też na zakupy i pozwalają sobie na nienawiść do tych, których stać na więcej. Spędzają życie tak, jak odpędza się muchy od mięsa. Robią coś, jakby nic nie robili. Innymi słowy, w ich życiu nic się nie dzieje, poza tym, że nic się nie dzieje. Nie rozumiem tych ludzi. Czy życie bez wysiłku jest lepsze niż to, w którym trzeba się postarać? Czy ludziom czas jest potrzebny tylko po to, żeby mijał? A potem jeszcze nie chcą umierać, żeby mieć przed sobą więcej czasu, w którym nic nie zrobią. Zupełnie tak samo nie rozumiem ludzi, którzy mogą coś zrobić dobrze, ale robią to byle jak lub źle. Zapewne jedno i drugie zajmuje tyle samo czasu. Po co więc sobie grabić, podpalać, zniechęcać do siebie innych? Jedna i druga opcja nie mieści mi się w głowie. I cytat drugi. W życiu przeprowadziłem wielu młodych ludzi, od matczynych pieleszy do całkiem sporych wyzwań. Z początku patrzyli na mnie jak na wariata, że też ja chcę, żeby im się chciało, żeby podjęli wysiłek i jeszcze zrobili to dobrze. Każdy z elementów poprzedniego zdania był dla nich trudny. Czyli, że ja też chcę, żeby im się chciało, żeby podjęli wysiłek i jeszcze zrobili to dobrze. I chyba jedynym powodem, dla którego zaczynali to robić, było to, że było im źle. Tak jest. I to, że wokoło robili to inni. Kiedy jednak przeszli te granice, właściwie nigdy nie wracali do poprzedniego życia, bo życie satysfakcją jest o niebo fajniejsze niż życie na bezsensownym luzie. Dlatego uważam, że należy pracować zawsze i do końca, dużo, bo z pracą jest jak z mięśniami. Niby je mamy, ale jeśli ich nie używamy, zaczynają wiotczeć. Po pierwsze, jest to nieprzyjemne, człowiek czuje się taką niesprawną masą. Po drugie, ma problemy z każdym wysiłkiem i nie może robić rzeczy, które dla innych są łatwe. I wreszcie, gdzieś pod skórą, która nie przykrywa mięśni, czuje, że jest lebiodą. Jak ktoś na niego dmuchnie, to się wywróci. Strach to najbardziej charakterystyczna cecha ludzi, którzy nie mają mięśni. Tak samo jest z ludźmi, którzy nic nie potrafią robić. Mają jeszcze pracę, ale wiedzą, że poza nią do niczego innego się nadają. Nie rozwijają się, wiotczeją i dobrze, powinni się bać. Takie. Jak znaleźć tą pracę, jak komuś się sprzydać? No właśnie trzeba znaleźć sobie coś takiego, co mogę robić i za co ktoś będzie chciał zapłacić, nie? Będzie skłonny zapłacić. Co się komuś sprzyda po prostu. Nie wiem, no może być, umiem rozmawiać, no to mogę pracować w call center. Umiem, no nie wiem, cokolwiek. Zastanowić się, co umiem po prostu. I próbować to robić, nie? Jakby to, co mamy, to składa się z trzech aspektów. Wiedza, czy to, co umiem, albo to, co jestem w stanie się nauczyć. Umiejętności, czyli konkret, nie? Nawet jedna rzecz, umiem chodzić. Okej, możesz być listonoszem, prawda? Nie wiem, umiem pisać, możesz robić bloga, no cokolwiek. Na przykład kulinarnego, nie? No i postawa, prawda? Na przykład, nie wiem, mam postawę... denerwują mnie chamy. No to mogę być takim przeganiaczem nieprzyjemnych ludzi, prawda? Od kogoś odganiać. Ochraniarzem. O. Mogę zostać ochraniarzem, prawda? Bo mam taką postawę, że denerwują mnie jakieś zachowania, prawda? Tylko wystarczy, że się nauczę jeszcze tylko... O kurczę! Bić kogoś tam jeszcze tak, żeby nie było widać śladów i będzie okej, prawda? No, jestem otwarty, życzliwy, no to mogę... O. Czyli moja postawa. Jaką ja przyjmuję postawę? Jestem no, taki siaki człowiek. No i jak idę prosić o pracę, no to muszę nie tylko zastanawiać, co ja chcę, ale właśnie w jaki sposób ta firma dzięki mnie się może rozwinąć, w jaki sposób ja jej mogę pomóc. No i potem walczyć, pracować, starać się być użytecznym i cierpliwość. Myślę, że ważnym problemem jest cierpliwość. Jesteśmy bardzo niecierpliwi, chcemy szybkich efektów. Niestety czasem trzeba trochę zainwestować i nie marnować czasu. Jeszcze to będzie ostatni cytat, który jakby puentuje to wszystko. Mi się to też podoba. Jeśli chcesz zarabiać, uwaga, musisz przekroczyć horyzont swoich potrzeb. Koniecznie musisz myśleć o potrzebach innych. Jeśli chcesz zarabiać, musisz przekroczyć horyzont swoich potrzeb. Koniecznie musisz myśleć o potrzebach innych. Jeżeli tylko myślisz o swoich potrzebach, no to bardzo mi trudno znaleźć pracę. Jeżeli spróbuję wejrzeć w potrzeby innych, zobaczyć, co inni potrzebują, zastanowić się nad tym, jakie są potrzeby innych, czego ludzie potrzebują. No bo na tym polega dobry biznes. Znaleźć potrzeby ludzi i się w nie wstrzelić po prostu, nie? Albo na tym polega znaleźć pracę, że robić rzeczy, które komuś są potrzebne. Nikt nie potrzebuje robić rzeczy niepotrzebnych. Znaczy, no, nie potrzeba ludzi do rzeczy niepotrzebnych. A trudno się od tego pieniądze. Czyli tak naprawdę, dopóki jesteś w swoim kręgu zainteresowań, widzisz tylko siebie, swoje, kręcisz się w kółko, to nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale jeżeli zobaczysz, wejrzysz w potrzeby innych i spróbujesz na nie odpowiedzieć, to ty wtedy stajesz się użyteczny. I bardzo, no nie tylko tak, że duchowo, że wsparcie, tak dalej, ale też kasa. Po prostu, pieniądze. I taka już moja, też o tym myślałem wszystkim, że to nie jest tylko kwestia finansów, ale to też jest często w duchowym życiu naszym tak, nie? Że jesteśmy też duchowymi konsumentami i mamy czasem problem w tym, żeby się wziąć, dostać no, kopniaka i wstać i iść, nie? No na przykład łatwiej jest konsumować, że tak powiem, pewne duchowe porady, modlitwy wstawiennicze i różne inne nabożeństwa i różne pielgrzymki, niż czasem wziąć się za swoje życie. No. To tak, to jest ten basen po prostu. No, po prostu, wredny basen. I często taką możemy pokusę z jednego, no po prostu pokusę takich duchowych, Ignacy, bo mówi duchowy pocieszać się, nie? Takie substytuty, no duchowi konsumenci po prostu, zamiast, no i tak jak tutaj, no nie wystarczy być konsumentem, bo w końcu trzeba z czegoś konsumować, nie? Musimy mieć, konsumpcja kosztuje.